Wznawiam posiedzenie Rady Miasta Poznania w dniu dzisiejszym. Przystępujemy do realizacji kolejnego, siódmego punktu. Jest to projekt uchwały PU 733/12 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok do usług świadczonych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Projekt uchwały przedstawi pan Ryszard Żukowski, dyrektor POSIR-u. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2013 do usług świadczonych przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji pozwala nam na otrzymanie dotacji i funkcjonowanie. Ponieważ dotacja jest dotacją przedmiotową i ta uchwała ustala stawki. I tak na rok 2013 stawkę dotacji przedmiotowej wysokości. W uchwale, w projekcie uchwały, który został Państwu przedstawiony, jest kwota 194,21 zł w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów. Ta kwota została zakwestionowana w trakcie obrad Komisji Kultury Fizycznej. I na wniosek Komisji Kultury Fizycznej w imieniu pana prezydenta składam tutaj autopoprawkę i zmniejszamy tę kwotę ze 194,21 zł na 181,51 zł. To jest ta kwota mniejsza, umniejszona ta kwota o kwotę 429 tysięcy, o których była mowa wczoraj na Komisji Kultury Fizycznej. I po pół roku albo pan prezydent wystąpi z inicjatywą o zmianę i o zwiększenie, a być może będzie można bez tej kwoty również przeprowadzić te zajęcia na udostępnianie basenów. Także po pół roku będzie wiadomo, co z tą stawką zrobić. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie, czyli 219 zł do jednej godziny udostępnienia hali sportowej, 27 250,35 groszy w skali jednego roku do hektara udostępnienia infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, 108 zł 11 groszy dla godziny udostępnienia obiektu młodzieżowego ośrodka sportowego. To jest w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 39,40 zł w skali jednej godziny udostępnienia MOS-u dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół w ramach programu zwalczania narkomanii. Uzasadnieniem do tej uchwały uzasadnienie jest następujące. Otóż udostępnienie basenów krytych pływalni letnich i basenów części sportowych, termy maltańskie, przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy pływania dla dzieci, dorosłych, zajęcia rekreacyjne, rehabilitacyjne również. Odbywają się tutaj zawody sportowe i treningi. Jednocześnie baseny są udostępniane dla ogółu mieszkańców. Zespół basenów letnich wraz z przyległymi terenami zielonymi służy rekreacji mieszkańców i celom wypoczynkowym. Uzasadnienie dla hal. Udostępniamy halę Arena, salę A, salę B w oddziale Chwiałka. Oczywiście służy to rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych, wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. Odbywają się ponadto różnego rodzaju festyny, koncerty, rewie z uwzględnieniem imprez integracyjnych i charytatywnych. Następnie udostępniamy lodowisko Chwiałka i służy to lodowisko szkoleniu dzieci i młodzieży, klubom, stowarzyszeniom oraz oczywiście jest otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta. Kompleks sportowo-rekreacyjny oddziału Malta jest udostępniony przez cały rok na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, jednocześnie wykorzystywany do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Teren jest oczywiście ogólnodostępny. Organizowany jest tutaj corocznie półmaraton przyczyniają się do popularyzacji biegania. Są również związane imprezy okołomaratonowe, ponieważ tam biegają dzieci, biega młodzież w momencie organizacji maratonu, czyli sprzyjają też popularyzacji biegania jako najprostszej formie rekreacji i sportu. Udostępnianie na tym terenie lodowiska również służy szkoleniu dzieci i młodzieży. To lodowisko jest odkryte, zadaszone namiotem i szerokiej publiczności. Udostępnienie ośrodka przewodnego Rataje umożliwia większej liczbie młodych ludzi skorzystanie z popularnej obecnie formy rekreacji, jak jest bowling, fitness. Prowadzone jest bezpłatne boisko Orlik i skatepark. Młodzieżowy ośrodek sportowy również służy przeprowadzaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów dla dzieci, młodzieży oraz organizowaniu rozgrywek szkolnych. Młodzieżowy ośrodek sportowy jest przeznaczony generalnie dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół i dokonuje się udostępniania tego obiektu w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii. Ze względu na charakter świadczonych usług, których nigdy POSIR nie jest w stanie, przynajmniej na tym etapie, pokryć ze środków, które sam wypracowuje, i w ramach tej kwoty, która została uchwalona w uchwale budżetowej, zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez zakład i proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie w pierwotnej wersji, głosując 5 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące osoby. Natomiast Komisja Kultury Fizycznej zaproponowała zmniejszenie kwoty dotacji o 429 tysięcy, o czym pan dyrektor wspominał. Jest to kwota odpowiadająca 6-miesięcznemu wynagrodzeniu spółki za zarządzanie basenami olimpijskimi. I taki wniosek został przegłosowany: 11 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji, pan przewodniczący Jakub Jędrzejewski? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć właśnie, bo technicznie w uchwale jest autopoprawka pana prezydenta i pana dyrektora, umniejszenie kwoty na stawkę godzinową. Natomiast komisja podjęła decyzję, aby umniejszyć tą dotację, żeby pozostawić pieniądze tylko na pół roku umowy na zarządzanie częścią sportową pływalni w kompleksie Termy Maltańskie, tak żeby móc wypracować nowe warunki. Także ja mam nadzieję, że wrócimy do tematu najpóźniej w ciągu pewnie 4-5 miesięcy. Natomiast intencją komisji nie było obniżenie dopłaty do wszystkich godzin, natomiast rozumiem, że pan dyrektor przelał intencje komisji poprawki na techniczny zapis w uchwale. Chciałbym, żeby to się znalazło w protokole, żeby dotyczyło to tylko właśnie umowy na zarządzanie częścią sportową. Także mam nadzieję, że widzę, że pan dyrektor przytakuje, także intencje komisji zostały dobrze zrozumiane. Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz uzupełnił, że nawet w tej postaci nie moglibyśmy głosować tego jako poprawki, ponieważ kwota, która jest zmniejszana w tym projekcie uchwały, nie występuje w ogóle. Ona jest zapisana w budżecie miasta Poznania na ten rok i w tym sensie ona się nawet nie zmieni, tylko jeśli przyjmiemy tą uchwałę i nie będzie żadnych zmian do końca roku, to po prostu o tyle ten zapis budżetowy będzie niewykonany. Tak można było przyjąć. Natomiast
oczywiście tylko intencją komisji nie było, aby na przykład podwyższyć ceny korzystania z jednej godziny pływania, tylko aby mieć pół roku czasu na zoptymalizowanie umowy pod względem kosztowym ze spółką Termy. Także
tak jest. Bardzo dokładnie dziękuję. Tak. Dokładnie tak. Także intencja została w tej poprawce zrealizowana. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w debacie indywidualnej? Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Ja jako osoba, która nie zasiada w Komisji Sportu, A wielu radnych, czy większość radnych nie zasiada w tej komisji. Chciałabym, żeby pan dyrektor wkrótce...
Chyba większość zasiada.
Większość radnych zasiada w komisji sportu. O to przepraszam, to nie wiedziałam, że tak jest. W każdym razie chciałabym, żeby pan dyrektor w paru zdaniach wyjaśnił, jak to się... W sposób prosty wyjaśnił, jak to się dzieje, że Termy Maltańskie, ten kompleks, zarówno część sportowa, jak i część rekreacyjna, wymagają tak wysokich dotacji ze strony miasta. Tak, żeby to przeciętny mieszkaniec, żeby można było to wytłumaczyć przeciętnemu mieszkańcowi. O. Taka, żeby on to zrozumiał, bo ja tego nie rozumiem, ale jak dostanę wyjaśnienie, to pewnie to zrozumiem. Przypominam, że te Termy Maltańskie były oczekiwane od kilkunastu lat. Były tam w wyobrażeniu mieszkańców, miały być pobudowane w miejscu, gdzie są jakieś termy, jakieś źródła. Miało to służyć wykorzystaniu tych źródeł, no tak się nie stało. Potem zdecydowano się na budowę gigantycznego kompleksu z częścią sportową, drogą. Tłumaczono nam, że to się opłaca, bo będziemy przyciągać, prawda, imprezy olimpijskie, etc., etc. Mieszkańcy oczekiwali i także wielu radnych zgłaszało bezskutecznie pomysł pobudowania jednego niedużego basenu rekreacyjnego w każdej dzielnicy, który nie wymaga dotacji ze strony miasta, jak pokazuje przykład takiego basenu wybudowanego przez nas na Piątkowie. No ale tak się nie stało i przynajmniej część rekreacyjna w założeniu miała się utrzymywać i miała jeszcze utrzymywać część w jakimś tam znacznym stopniu tą część sportową. No a tak się nie dzieje i te informacje, które ja znam z prasy o wysokości dopłaty do zarządzania tym obiektem, no są delikatnie mówiąc niepokojące. I kojarzą mi się ze złym zarządzaniem albo z brakiem nadzoru nad tym zarządzaniem. Bo tego typu obiekty nie wymagają tak wysokich dopłat, jeżeli są dobrze zarządzane, inteligentnie zarządzane. A jeżeli służą, bo mają być i tak dopłaty, więc służą rozpasaniu etatowemu czy finansowemu, no to wtedy wymagają tej dopłaty. Także czy mógłby pan dyrektor odpowiedzieć na te pytania i uspokoić mnie, że jednak jest nadzór nad tym zarządzaniem i to zarządzanie jest prowadzone w polityce w dobie oszczędnościowej i trudnego budżetu?
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Oczywiście, że jest nadzór i ja może tutaj pani przewodnicząca pytała o wysokość tych dopłat, rozbiciu na termy i na oddział Chwiałkę, na basen. Otóż opłata jednostkowa brutto na termy to jest 214,44 zł do godziny. Natomiast do Chwiałki to jest 148,35 zł. Z czego wynikają takie kwoty? To oczywiście, że zawsze zarządzanie należy doskonalić i wszystkie koszty weryfikować na bieżąco. Natomiast to wynika ze skali tego obiektu. Termy Maltańskie są bardzo dużym obiektem. Tam są trybuny i budując to, wiedzieliśmy, że budujemy taki obiekt, który jest dobrym obiektem sportowym, ale nie może on konkurować z basenem wybudowanym osiedlowym, w którym nie ma trybun, jest niska niecka wody, gdzie ta woda sięga powiedzmy do pasa tylko. Są zupełnie inne koszty. I rzeczywiście w Poznaniu w tej chwili, przynajmniej tak mi się wydaje, mamy ten system basenów potrzebnych nam do profesjonalnych szkoleń, bo mamy tam basen 50-metrowy, basen do skoków, czego nie było. I tam też jest, ta woda jest głęboka, zawiera chyba około 5-6 metrów. Pani prezes, jeśli błądzę, proszę mnie skorygować. Natomiast i tam jest więcej basenów, plus ta powierzchnia. I oczywiście bardzo skomplikowany system elektroniczny, który dba o jakość wody, o czystość wody. Natomiast Chwiałka jest rzeczywiście przestarzałym basenem. Być może należałoby ją w jakimś czasie wypłycić i dostosować. Wówczas spadłyby koszty, które ponosimy na utrzymanie wody. jak również też są trybuny. Ale te trybuny z kolei są potrzebne do rozgrywania małych zawodów, chociażby tych dzieci i młodzieży, które szkolą się na tym basenie i jednak co jakiś czas odbywają się takie zawody, gdzie przychodzą rodzice, mieszkańcy i trybuny są wypełnione. Natomiast przy budowaniu basenów osiedlowych rzeczywiście trzeba ograniczyć tę czaszę przykrywającą basen do minimum i basen w sposób optymalny, czyli z niewielką ilością wody, po to, żeby ograniczyć koszty i taki, myślę, będzie dalej sposób na budowę basenów osiedlowych. Nie wiem, czy ta moja wypowiedź wystarcza do... Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze PU733/12 wraz z autopoprawką przedstawioną przez Pana Dyrektora? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Dziękuję bardzo. Przypominam, że punkt 8 został wykreślony z porządku dzisiejszej sesji na wniosek autora. A punkt 9 to projekt uchwały PU 745/12 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z 28 lutego ubiegłego roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu przy ulicy Golęcińskiej. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, za pozwoleniem Pana Przewodniczącego, jeżeli nie będzie tutaj sprzeciwu.
Jeśli nie widzę sprzeciwu,
pozwoliłbym sobie przedstawić oba te
nie
projekty.
Nie ma sprzeciwu, więc proszę bardzo.
Bardzo włącznie. Dziękuję, czyli projekt uchwały 745 i projekt uchwały 746, ponieważ obie dotyczą dwóch szkół z dawnego zespołu szkół technicznych przy ulicy Golęcińskiej, a więc Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31. Szanowni Państwo, rok temu Rada, podejmując decyzję o wyrażeniu woli likwidacji tych szkół, wskazała w swojej intencji w trakcie dyskusji znalezienie nowego organu prowadzącego dla obu placówek. W uzasadnieniu uchwały znalazł się zapis dotyczący przeprowadzenia konkursu, ponieważ wydawało się, że te organy, które były wskazywane w trakcie debaty jako najbardziej pożądane, najbardziej zainteresowane rozwojem tej szkoły i prowadzeniem jej jako organ prowadzący, a więc Ministerstwo Rolnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy i Urząd i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wydawały się niezainteresowane i taka też była początkowo, taki był wydźwięk korespondencji prowadzonej z tymi podmiotami, ale w toku rozmów prowadzonych od miesiąca lipca udało nam się pozyskać przychylność władz Uniwersytetu Przyrodniczego jako przyszłego organu prowadzącego, potencjalnego organu prowadzącego dla tych placówek. Jednak ze względu na i charakter tej sprawy w obszarze edukacyjnym, ale również związanym z nieruchomościami, w których obie szkoły funkcjonują, od początku wiedzieliśmy, że będzie konieczność przedłużenia tego terminu i zwrócenia się do Wysokiej Rady z prośbą o zmianę obu tych projektów uchwał. Chcielibyśmy prosić, i taki jest zapis uzasadnienia obu projektów uchwał, aby przesunąć deklarowaną w tych projektach uchwał datę planowanej likwidacji na rok kolejny, czyli 31 sierpnia roku 2014, w ten sposób umożliwiając sfinalizowanie, mam nadzieję, wszystkich rozmów z Uniwersytetem Przyrodniczym, zarówno w odniesieniu do aspektu edukacyjnego, jak i tego dużo bardziej skomplikowanego dotyczącego formy zarządzania nieruchomościami, w których obie te szkoły się znajdują. Jak Państwo radni mogli, czytając uzasadnienie projektu uchwały, się dowiedzieć. Dysponujemy już, zresztą potwierdzono również w wielu rozmowach i potwierdzono również słowami przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego podczas ostatniej Komisji Oświaty, deklaracją ze strony władz tej uczelni dotyczącą zainteresowania bycia organem prowadzącym, bo to jest jakby kluczowe z punktu widzenia przyszłości tych szkół dla obu tych placówek i chęcią ich dalszego rozwoju jako szkół prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy. Jesteśmy także w stałym kontakcie oczywiście z władzami, z dyrekcją technikum. Z tego co, bo to jest informacja z dnia dzisiejszego, po rozmowie z panem dyrektorem Kabacińskim będzie wstępna deklaracja, list intencyjny ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący rozwoju tych szkół i oczywiście tak jak podkreślaliśmy, jesteśmy otwarci do dyskusji na temat rozszerzenia oferty kształcenia tych szkół, tak oczywiście, aby nie kolidowało to z ofertą innych naszych miejskich szkół i ta zasada dotyczy każdej szkoły, która otwiera nowe profile kształcenia, bo trudno, żebyśmy działali na niekorzyść innych naszych miejskich szkół, natomiast jesteśmy tutaj jak najbardziej otwarci do dyskusji na temat rozszerzenia profilu kształcenia tej szkoły, oczywiście w porozumieniu z tym przyszłym, miejmy nadzieję, organem prowadzącym przy Uniwersytetem Przyrodniczym. W związku z tym pozwalam sobie prosić państwa radnych, a jeszcze gwoli uzupełnienia informacji, ten projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, ze strony Komisji NSZZ Solidarność Oświatowej Komisji nie otrzymaliśmy opinii, natomiast uzyskaliśmy również pisemną deklarację Ministerstwa Rolnictwa dotyczącą wsparcia czy zaangażowania na rzecz tego przedsięwzięcia właśnie, w cudzysłowie oczywiście przekazania, ale zmiany organu prowadzącego na Uniwersytet Przyrodniczy. W związku z tym pozwalam sobie zwrócić się do państwa radnych z prośbą o poparcie dla tego projektu uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu oraz w sprawie wyrażenia woli likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 w Poznaniu, ulica Golęcińska 9, adres obu szkół. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli będzie prośba o jakiekolwiek uzupełnienie, odpowiem na te pytania. Bardzo proszę.
Dziękuję panu dyrektorowi. Projekt uchwały 745/12 opiniowała Komisja Oświaty i Wychowania. Ocena pozytywna, za głosów 11, przeciw 0, wstrzymały się 4 osoby. I moment, bo tutaj mam dwie opinie. Nie wiem, nie bardzo rozumiem, ponieważ mam tutaj te same dwie opinie Komisji Oświaty i Wychowania. Nie, przepraszam, drugi projekt już widzę jest Komisji
Budżetu i Finansów.
Komisji Budżetu i Finansów, niewyraźnie zapisane. Opinia również pozytywna, 7 głosów za, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Pan w imieniu klubu, tak? Pan radny Aleksandrowicz w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nasze stanowisko od zeszłego roku nie zmieniło się. To znaczy uważamy likwidację zespołu szkół rolniczych na Golęcinie za decyzję błędną. Zarówno likwidację tą faktyczną, która powoli ma miejsce, jak i tą likwidację jako pojęcie prawne, wyrażenie woli likwidacji. Likwidacja faktyczna ma miejsce dlatego, że niestety zaakceptowaliśmy, znaczy większość radnych zaakceptowała fakt przeniesienia Liceum 31 z Golęcina do Zespołu Szkół Handlowych, co skutkuje tym, że coraz mniej uczniów korzysta z gmachów Zespołu Szkół na Golęcinie. Zostały tam dwie klasy drugie i dwie klasy trzecie liceum. Za rok zostaną już tylko dwie klasy trzecie liceum. I w tej chwili na każdym poziomie jest po jednej klasie technikum. Cieszy mnie deklaracja, którą tutaj ponowił, bo podobna była na posiedzeniu komisji, pan dyrektor Foligowski, że władze miasta, władze wykonawcze miasta życzliwie chcą podejść do propozycji rozszerzenia zakresu kształcenia zawodowego o charakterze rolniczym w zespole szkół na Golęcinie. Ja wiem, że formalnie jest tam, nie ma już zespołu, ale faktycznie jest to cały kompleks placówek, przynajmniej potencjalnych. Dobrze byłoby, żeby ta życzliwość władzy wykonawczej miasta przyjęła postać konkretnej zgody na uruchomienie konkretnych kierunków nowych kształcenia. Szkoła zaproponowała 8 takich kierunków. W zdecydowanej większości są to kierunki rolnicze bądź ściśle związane z rolnictwem. Myślę, że chociaż teraz procedura jest taka, że Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie musi otrzymać z góry pozytywnej opinii miasta, ale wiadomo, że ta pozytywna opinia miasta im wcześniej się pojawi, tym lepiej dla szkoły. W kontekście tej uchwały o formalnej likwidacji, o formalnej woli likwidacji szkoły, przyjmując do wiadomości, chociaż no nie zgadzając się z tym rozwiązaniem, ale przyjmując do wiadomości, że przekazanie tej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi będzie docelowo wymagało takiej uchwały, znaczy już konkretnej uchwały o likwidacji szkoły jako szkoły prowadzonej przez miasto. Uważamy jednak, że tamta uchwała sprzed roku została podjęta przedwcześnie. Obawiamy się też, że przedłużenie terminu do 2014 roku nie załatwia sprawy z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że dyrektor, dokładnie zastępca dyrektora Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami na posiedzeniu komisji powiedział, że praktyczne przekształcenia związane z wydzieleniem konkretnych działek, zmianą mało szczęśliwej uchwały Rady Miasta podjętej na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, dającej znaczne preferencje prywatnej szkole w nabywaniu gruntów na terenie Golęcina, wpisanie nowych ustaleń do ksiąg wieczystych, że ten proces będzie trwał co najmniej rok, a prawdopodobnie kilkanaście miesięcy, ponieważ zostało to powiedziane w styczniu, to rozumiem, że nie wcześniej niż w lutym przyszłego roku te procedury mogą się zakończyć, a być może, że dopiero za półtora roku. I z tego punktu widzenia nie jest dobre jedynie przedłużanie tego terminu do sierpnia 2014 roku, ale istotniejsza jest druga przyczyna. Naszym zdaniem, zdaniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, potrzebny jest jasny sygnał, że miastu, władzom samorządowym, społeczności miejskiej potrzebna jest ta szkoła. Tym czytelnym sygnałem byłoby uchylenie uchwały o woli likwidacji. Powtarzam, że do tej uchwały w przypadku sfinalizowania rozmów z Uniwersytetem Przyrodniczym, czy ewentualnie, o czym mowa jest w uzasadnieniu do obu projektów uchwał, z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Można będzie wtedy do tej uchwały wrócić, natomiast na razie najlepszym rozwiązaniem byłoby uchylenie tej uchwały, bo dla rodziców i dla młodzieży, która zamierza w tej szkole, czy potencjalnie może w tej szkole rozpocząć kształcenie zawodowe, będzie to jasny i czytelny sygnał, że oni będą mieli tą szkołę do końca, że nie okaże się za rok czy dwa, że ta szkoła ulega likwidacji i że ewentualnie miasto wskaże, że jest możliwe ukończenie szkoły technicznej, nie wiem, w zespole szkół jednym lub drugim, który prowadzi pokrewne jakieś tam samochodowo-maszynowe działy i może dokończyć kształcenia tychże mechanizatorów rolnictwa. Wydaje się, że taki jasny sygnał, że miasto chce, żeby tam szkoła była, że nasze obawy, iż docelowo tak naprawdę zmierzamy ku temu, żeby ten teren został rozparcelowany przez zainteresowanych nim deweloperów, są nieprawdziwe. Taki jasny sygnał zapewniłby przede wszystkim napływ młodych ludzi do tej szkoły. Nie może być taka sytuacja, jaka miała miejsce przy rekrutacji poprzedniej, że na zebraniu z rodzicami i młodzieżą, kandydatami do tej szkoły, przedstawiciel Wydziału Oświaty mówi, że oczywiście można zapisywać młodzież do tej szkoły, ale rodzice i młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że niekoniecznie w tym miejscu muszą tą szkołę skończyć. No, trudno o gorszą zachętę do tego, żeby z tej szkoły korzystać. Jest pewna wewnętrzna w rozumieniu województwa, a zewnętrzna w rozumieniu miasta konkurencja pomiędzy szkołami rolniczymi w Wielkopolsce i młodzi ludzie, którzy mieszkają czy w gminach powiatu poznańskiego, czy w powiatach wokół, zlokalizowanych wokół powiatu poznańskiego, będą wybierać inne szkoły rolnicze, czy to w Czankowie, czy we Wrześni, bo one będą pewne. I z tych przesłanek wynika propozycja, którą zgłosiłem na Komisji Oświaty i Wychowania, a którą teraz ponawiam w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby te dwie uchwały w bardzo nieznaczny sposób, w sensie gramatycznym i językowym, ale w znaczący w sensie prawnym, zmienić. To znaczy, żeby zamienić je z uchwał zmieniających w uchwały uchylające. Wymaga to w sensie językowych zmian drobnych, to znaczy w tytule uchwał zamiast zmieniająca należy wpisać uchylająca, w paragrafach pierwszych obu uchwał zamiast pierwszych słów tych paragrafów zmienia się, wpisać słowa uchyla się. Paragrafy drugie obu tych uchwał, które mówią o tym, że pozostała treść uchwał tych głównych, które są zmieniane tym projektem, mają być zmieniane projektem, że pozostała treść nie ulega zmianie, te paragrafy drugie w obu projektach wykreślić, a paragrafom dotychczasowym trzeciemu i czwartemu, mówiącym o tym, że wykonanie uchwał powierza się prezydentowi miasta i że uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, otrzymywałyby numery zamiast 3 i 4, numery 2 i 3. Co ciekawe, także uzasadnienia do uchwały, które oczywiście nie są integralną częścią uchwały, ale do projektu muszą być dołączone, wymagają zmian równie kosmetycznych, to znaczy poza zmianą w tytule słowa zmieniającej na uchylającej w obu tych projektach, wymaga zmiany, i to częściowej, tylko jedno zdanie tych uchwał. Biorąc pod uwagę powyższe, tam gdzie dalej jest tekst zmiana terminu likwidacji Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu albo zmiana terminu likwidacji zasadniczej szkoły zawodowej jest uzasadniona, powinno ono brzmieć, biorąc pod uwagę powyższe, uchylenie uchwały jest uzasadnione. cała treść uzasadnienia mówiąca o woli miasta, żeby ta nauka w tej szkole była kontynuowana, o rozmowach z Uniwersytetem Przyrodniczym, z jego władzami rektorskimi, o zainteresowaniu uzyskaniem rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich, wyrażonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Stanisława Kalembę. O naborze, to w uchwale dotyczącej technikum, uczniów zainteresowanych kształceniem, który prowadzić się będzie dalej w technikum inżynierii środowiska i agrobiznesu. Wszystkie te zdania uzasadnienia pasują równie dobrze do uchwały uchylającej obie uchwały z 28 lutego 2012 roku. Dlatego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość zgłosiłem panu przewodniczącemu poprawki dotyczące obu projektów uchwał w tym brzmieniu, które państwu przedstawiłem. Większość w Komisji Oświaty i Wychowania te poprawki odrzuciła, no według jasnego i niestety tutaj politycznego podziału, to znaczy radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Klubu SLD byli za tymi poprawkami, radni z Klubu PRO i z Klubu Platformy Obywatelskiej byli przeciw. Zdaję więc sobie sprawę, że zapewne ten wynik głosowania się powtórzy, ale byłoby moim zdaniem zaniedbaniem i zaniechaniem z naszej strony, gdybyśmy nie próbowali tej złej decyzji sprzed roku zmienić, nawet jeżeli ta próba zakończy się niepowodzeniem. Ja jednak usilnie namawiam państwa radnych do tego, aby te poprawki przyjąć i aby w ten sposób dać jasny sygnał wszystkim zainteresowanym w kształceniu w tej szkole, że mogą bezpiecznie do tej szkoły się zgłaszać, czy w przypadku uczniów niepełnoletnich zapisywać tam swoje dzieci, absolwentów poznańskich i nie tylko poznańskich gimnazjów. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu i pani Katarzyna Kretkowska w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
To, co powinno być dobrodziejstwem każdej szkoły, także tej szkoły, to znaczy wyposażenie w znaczną nieruchomość, w znaczny majątek, jest od pewnego czasu tej szkoły przekleństwem. I wydaje się, że obserwując działania władz wykonawczych miasta, wydaje się, że nad działaniami wokół placówki oświatowej dominują działania związane z zainteresowaniem właśnie tymi nieruchomościami i tym majątkiem, którego przeznaczenie niekoniecznie planowane jest jako służące placówce oświatowej. Przypominam, że pan Tomasz Lewandowski, przewodniczący naszego klubu, rok temu złożył stanowisko nasze do pana prezydenta wskazujące na przykłady poważnej niegospodarności związanej właśnie z gospodarzeniem majątkiem tej szkoły. Nie spotkało się to z większym zainteresowaniem pana prezydenta, a ta niegospodarność w zarządzaniu tym majątkiem tylko przez ten rok się pogłębiła. Działania prowadzone przez Wydział Oświaty, wypowiedzi władz miasta nie budują obrazu takiego, który jest deklarowany w tym, czy nie potwierdzają tych deklaracji zawartych w uzasadnieniu dzisiejszych dwóch uchwał, mianowicie, że czy ustnych deklaracji także pana dyrektora Wydziału Oświaty, że jakby zamierzeniem władz miasta jest przekazanie placówki miejskiej oświatowej Uniwersytetowi Przyrodniczemu po to, żeby ta szkoła mogła tam być i się rozwijać. Gdyby tak rzeczywiście było, to byśmy się wszyscy uspokoili i przyklaskiwalibyśmy temu, żeby do tego rozwiązania doszło. Natomiast kiedy się analizuje działania władz wykonawczych, powstaje obraz przeciwny. To znaczy taki obraz, że władze miasta albo poprzez zaniechanie, brak zainteresowania, nieumiejętność zarządu, zobojętnienie albo przez złe zarządzanie w jakiś intencjonalny sposób prowadzone dążą do tego, żeby ten majątek niszczał i żeby ta placówka była bezpodmiotową, żeby za półtora roku się nie okazało, że nikt jej tak naprawdę nie chce. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jak ci, którzy znają szkołę, wiedzą, położona jest ona na kilku hektarach, wyposażona w i olbrzymi teren, i różne budynki. 3 lata temu Wydział Oświaty odebrał, czy nakłonił, czy namówił dyrektora tej szkoły do przekazania dawnych warsztatów szkolnych, pomieszczeń, budynków służących kiedyś jako warsztaty szkolne, do oddania tego spod zarządu szkoły. Te pomieszczenia przynosiły, miały kilkunastu podnajemców i przynosiły szkole ponad 1 000 000 zł, 1 100 000, 1 200 000 zł dochodu rocznie, więc to był dochód niebagatelny i dla szkoły, i dla budżetu miasta. Od 3 lat tego dochodu nie ma, ponieważ te budynki zostały przekazane do ZKZL-u i nikt ich nie dzierżawi i nikogo to nie dziwi ani nie interesuje, że coś, co przynosiło miastu dochody, od 3 lat nie przynosi dochodów, stoi puste. A chodzi o niebagatelne kwoty przecież. Rok temu z kolei Wydział Oświaty nakazał opuszczenie internatu szkolnego położonego w takim 3-skrzydłowym budynku. Było tam około 200 pokoi. Przeniesienie tych uczniów, którzy korzystali z tego internatu, do innego budynku. Wydano ponad 350 tysięcy z budżetu miasta na zaadaptowanie tego innego budynku, żeby tych uczniów przenieść. I ten internat, te 200 pokoi od roku stoi puste. Do tamtej pory było to zarządzane przez szkołę w ramach, prawda, etatu, dyrektora, pracowników szkoły, przekazane do ZKZL-u, jakaś jest firma wynajęta, która tam prowadzi monitoring, czy zabezpiecza te budynki, one stoją puste. I nikogo to nie interesuje, że 200 pokoi, mamy brak mieszkań socjalnych, brak pokoi socjalnych, tam mogłoby być cokolwiek, tani hotel, tak? Tani hotel. Nawet gdyby to było 5 zł za noc, to byłby to dochód, a dzisiaj jest sama strata, bo te budynki oczywiście trzeba ogrzewać, no bo jest zima, prawda? I były ogrzewane na kosz szkoły jeszcze w zeszłym roku, kiedy to już stało puste. Nikogo to nie interesuje. Nie jest to wystawione na jakiś przetarg, prawda? Ktoś to weźmie, wydzierżawi i będzie to służyło jakiemuś celowi. To stoi puste i niszczeje, no bo ma tak, we mnie to się rodzi taki logiczny wniosek, że pewnie ma sprawiać wrażenie, że jest to, że nie ma chętnego, tak, na te 200 pokoi. I teraz przechodząc do Uniwersytetu Przyrodniczego, byłoby dużym szczęściem, gdyby Uniwersytet Przyrodniczy chciał i przejął tę szkołę, bo dzięki temu ta szkoła przetrwałaby. A ona jest potrzebna i jest na nią zapotrzebowanie. W tej Radzie nie widać większości, która by po prostu powiedziała hola, hola, odwołujemy uchwałę zeszłoroczną, jest nowy dyrektor, niech się Wydział Oświaty zgodzi na proponowane nowe kierunki, 8 nowych kierunków zaproponowanych przez nową dyrekcję, na które nie ma zgody Wydział Oświaty w tym roku. Niech poprowadzi, niech dzierżawi dalej, oddajmy mu te pomieszczenia, które przynosiły szkole dochód. Niech ma możliwość dysponowania tymi 200 także pokojami. Jestem pewna, że szkoła by sobie sama poradziła. Ale skoro tak się nie dzieje, to znaczy, że nie o to chodzi. Więc nie widzę w tej Radzie większości dla takiego rozwiązania, które byłoby najlepsze. Uniwersytet Przyrodniczy początkowo, jeszcze wiosną ubiegłego roku, nie wyrażał, znaczy nawet było takie pismo rektora, że, nie, że rości sobie Uniwersytet Przyrodniczy jakby pretensje, czy uważa, że pewna część tej nieruchomości tak naprawdę prawnie należy się Uniwersytetowi. W to nie wnikam, natomiast deklaracja była taka, że nie zamierza Uniwersytet prowadzić szkoły średniej. To się zmieniło bardzo dobrze, ale teraz co będzie za rok? Czy w ciągu tego roku nie okaże się, że warunki, jakie miasto proponuje Uniwersytetowi Przyrodniczemu, są takie, których on nie może przyjąć, bo tego się obawiam. Taka się rodzi wątpliwość, że to jest taka w tej chwili zasłona dymna, tak, że podpuszczamy Uniwersytet Przyrodniczy, no Uniwersytet Przyrodniczy się zgadza, jest zachęcony, składa fajną ofertę, bo na Komisji Oświaty był kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego i to wszystko brzmiało pozytywnie, natomiast obawiam się, że za rok się okaże, że mimo dobrej woli Uniwersytet Przyrodniczy nie jest w stanie przyjąć warunków postawionych przez miasto. Zaniepokoiła mnie wypowiedź pana dyrektora Gusa, zapowiedź podziału nieruchomości, czyli jaką nieruchomość będzie miasto proponowało Uniwersytetowi Przyrodniczemu. Może tak małą, z którą się niewiele da zrobić. Tak? Taka się we mnie także rodzi obawa. I wreszcie działania Wydziału Oświaty zupełnie niezrozumiałe, bo skoro w lipcu Uniwersytet Przyrodniczy zmienił zdanie co do możliwości prowadzenia szkoły i podjął rozmowy, to dlaczego nie zapytano Uniwersytetu Przyrodniczego na przykład, skoro tak chcemy konsultować nowe kierunki z Uniwersytetem Przyrodniczym, czy się zgadza na weterynarię? Bo szkoła chciała otworzyć od tego roku weterynarię, na przykład, tak, której nie ma w Poznaniu, która do niedawna była tylko w Bydgoszczy, która jest od paru lat we Wrześni i poznaniacy jeżdżą do Wrześni, kiedy chcą się uczyć na technika weterynarii, który jest zawodem potrzebnym na rynku i znajdującym pracę na dzisiejszym rynku pracy w Polsce. Tak? Jest to uzasadniony kierunek. To szkoła geodezyjna drogowa miała, już nie wiem, czy dostała pozwolenie, czy nie, ale
nie dostała,
no to pewnie nie dostała, bo zaczęliśmy krzyczeć na ten temat. I dlaczego się nie zgodzi, skoro, czy pan radny Chudowiecki mógłby mnie nie przeszkadzać mi, bo będę mówić dłużej, jak pan będzie przeszkadzał. No to jeżeli wam o to chodzi, ale mnie o to nie chodzi.
I
nie budzi zaufania takie postępowanie Wydziału Oświaty, no oczywiście na polecenie pana prezydenta, przecież Wydział Oświaty nie podejmuje samodzielnych inicjatyw. Chyba, że pan prezydent nie panuje nad inicjatywami samodzielnymi Wydziału Oświaty, ale wydaje mi się, że jest na odwrót. I niezrozumiałe jest to, że odmawia się możliwości wprowadzenia weterynarii. Słyszeliśmy od kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego na tym posiedzeniu Komisji Oświaty, że byliby przychylni temu, tylko nikt z nich o to nie zapytał. Ale dzisiaj się nam mówi, że oczywiście będziemy konsultować, rozważać i być może się zgodzimy. Pan dyrektor Foligowski dzisiaj tak mówił, ale do przyszłego roku szkolnego jest dużo czasu i ja nie mam zaufania do tego, że w świetle dotychczasowych postępowań i Wydział Oświaty, i Wydział Gospodarki Nieruchomościami, i ZKZL-u, że to wszystko zmierza do tego, żeby szkoła się rozwijała, rozkwitała, żeby ten majątek ponownie zaczął pracować na rzecz szkoły, na rzecz budżetu póki co miejskiego i po to, żeby przekazać kwitnącą szkołę z kwitnącym zapleczem Uniwersytetowi Przyrodniczemu. Gdyby tak miało być, byśmy się bardzo ucieszyli, ale prowadzone działania budują odwrotne przekonanie. I teraz kończąc, wracając do majątku poszkolnego i jeszcze szkolnego, jest to rzecz no, po prostu niebywała i oburzająca, którą się nikt na tej sali poza klubem Sojuszu i poza klubem PiS-u nie interesuje. Że że rocznie budżet miasta traci olbrzymie środki, które mógłby pozyskiwać z tego majątku na skutek tego, że nic się z nim nie dzieje. Że nic się z nim nie dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska miała wystąpienie w imieniu klubu, które jest nielimitowane. Czy pan radny Jan Chudobiecki w imieniu klubu? Tak, proszę bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki w imieniu klubu PRO.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że warto byłoby powiedzieć parę słów na temat tego, co było ostatnio na Komisji Oświaty, a co przedstawiła zupełnie w nieprawdziwym świetle pani radna Kretkowska. Otóż przede wszystkim z dotychczasowych działań, w których uczestniczę, wiadomo, że Uniwersytet Przyrodniczy jest zainteresowany i obawy, a raczej strach, jaki związany jest z osobą pani Kretkowskiej, jest chyba nieuzasadniony. Nie trzeba się rzeczywiście wszystkiego bać i pani radna nie musi aż tak bardzo negatywnie podchodzić do tego, co może się zdarzyć. Uniwersytet Przyrodniczy jest zainteresowany w tej chwili tym, aby prowadzić szkołę, żeby rozwijać tą szkołę. Oczywiście nie jest prawdą, że pan kanclerz mógłby cokolwiek zrobić w zakresie, w tej chwili, w zakresie kierunków, które szkoła może prowadzić. Natomiast są rozmowy prowadzone przez pana dyrektora szkoły na Golęcinie z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego na temat otwarcia nowych kierunków w tej szkole. I tutaj, jak mniemam, w najbliższym czasie dojdzie do pewnych ustaleń. Oczywiście nie jest to 8 kierunków, które były wstępnie proponowane. Natomiast jest mowa w tej chwili prawdopodobnie o około 3 kierunkach, które mogłyby zostać w nieodległym terminie uruchomione. Natomiast w odniesieniu do bazy internatowej, tak mi się mocno wydaje, że za czasów, kiedy pani Katarzyna Kretkowska była członkinią zarządu i była decernentem od spraw oświaty, to wówczas pewnie zostały wyłączone z użytkowania internaty. I jakoś tak dziwnie się składa, że to nie było w zeszłym roku czy 2 lata temu, ale już ładnych kilka lat wcześniej. Myślę, że pani radna Kretkowska jako członek zarządu pamięta, że właśnie tak było i że te budynki niestety używane być w tej chwili ze względów technicznych nie mogą. Nawet za 5 zł, bo nikt na to by nie wyraził zgody. Ale żeby mówić w ten sposób, to trzeba się chociaż troszeczkę na tym znać. Mam nadzieję, że to, co się dzieje w tej chwili, pozwoli, że rzeczywiście za 1,5 roku nowy rok szkolny to będzie otwarcie już uczelni prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję indywidualną. Przypominam o limicie czasu. Pierwsza zapisana do głosu pani Katarzyna Kretkowska.
Wysłuchałam pogłębionej analizy klubu prezydenckiego, która mnie utwierdziła w przekonaniu, że klub prezydencki ma niewiele do powiedzenia w tej kwestii. Pan Chudobiecki koryguje wypowiedzi, których nie wypowiedziałam, moje. Co do ostatniej kwestii, internat jeszcze był zamieszkały w ubiegłym roku w grudniu i tak jak mówiłam, 350 tysięcy z budżetu miasta poszło na to, żeby przenieść uczniów do innego budynku. Natomiast zgłosiłam się dlatego, że wrócił na salę pan prezydent Jaworski. A chyba, że już wrócił na salę pan prezydent Jaworski, mam tylko takie pytanie, ponieważ w uzasadnieniu poprzedniej uchwały sprzed roku było zdanie, które zapowiadało przeprowadzenie konkursu na organ prowadzący tej przyszłej, na przyszły organ prowadzący szkoły, z którego prowadzenia miasto chcę zrezygnować. I tego konkursu nie przeprowadzono. Ja kilkakrotnie pytałam o ten konkurs na jesieni. Miałam odpowiedzi pisemne pana prezydenta, że jest on przygotowywany, że pod koniec października zostanie ogłoszony i że Wydział Oświaty przygotowuje warunki tego konkursu. Taka jeszcze była odpowiedź udzielana na przełomie września i października. I ten konkurs nie został ogłoszony. Pan prezydent Jaworski na Komisji Oświaty mówił o tym, że ci, którzy ewentualnie byli chętni, się wycofali. Czy rzeczywiście tak było? Czy coś pan prezydent Jaworski mógłby nam wyjaśnić w tej mierze? Bo jeżeli by Uniwersytet Przyrodniczy zdecydował się rzeczywiście prowadzić, to jak już powiedziałam, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Ale co będzie, jeżeli z jakichś powodów Uniwersytet Przyrodniczy nie będzie mógł się zdecydować na prowadzenie, a minie kolejne półtora roku i wtedy szkoła może zostać na przysłowiowym lodzie. I lepiej byłoby mieć kilku oferentów i nie wiem, ogłosić konkurs i wiedzieć, kto jest chętny prowadzić tę szkołę. Bo z tego wyjaśnienia pana dyrektora Fligowskiego wynikało, że nie ma innego chętnego. Czy pan prezydent Jaworski mógłby coś tam dodać? Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Jan Chudobiecki, chyba że pan prezydent chciałby w trybie nagłym, to proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak, oczywiście wyjaśnię to, co już robiłem zresztą na Komisji Oświaty. Jak państwo sobie przypominacie, kiedy był ten burzliwy czas decydowania o tym, kto ewentualnie byłby tym organem prowadzącym zamiast miasta tej szkoły, wtedy pojawiło się kilka podmiotów, które deklarowały taką wstępną chęć, przynajmniej intencjonalnie, że byłyby zainteresowane temu. Między innymi konsorcjum trzech, chociaż w pewnym momencie nawet mówiło się o czterech uczelniach, a konkretnie dotyczyło to trzech uczelni. No niestety szybko się okazało, że to tak zwane konsorcjum rozpadło się, a myśmy się bezpośrednio zwrócili do nich, czy podtrzymują tą deklarację, czy wspólnie, czy w jakiejś innej konfiguracji. Okazało się, że nikt z nich już nie był zainteresowany tym. Również nasze pisma, które skierowaliśmy, a są na to dowody, do władz naszego województwa, mówię do marszałku, do ministra rolnictwa, wtedy otrzymaliśmy jednoznaczne negatywne odpowiedzi. Również próby dotarcia do innych podmiotów i zainteresowania, jak na zasadzie pewnego rodzaju oczywiście takich nieformalnych jeszcze rozmów, spełzły na niczym. Więc równocześnie zaczęliśmy przygotowywać specyfikację tego konkursu i ona w zasadzie jest gotowa, mimo że tak na dobrą sprawę nie było żadnych wzorców w Polsce, bo organom innym niż samorządy przekazywano oczywiście placówki oświatowe, aczkolwiek właśnie nikt tego nie robił w trybie konkursowym. No i nadal próbowaliśmy kołatać do drzwi i po którymś kolejnym spotkaniu okazało się, że Uniwersytet Przyrodniczy jest zainteresowany. To rzeczywiście było jakby poprzedzone dość intensywną pracą. Tutaj rzeczywiście duży wpływ miał na to również pan radny Jan Chudobiecki. Jak państwo pamiętacie, przynajmniej radni, oczywiście ja nie mam statystyki, która by to potwierdzała, ale pamiętam, że ileś głosów wtedy szczególnie było zainteresowanych właśnie faktem, że tym podmiotem, czyli organem prowadzącym byłby Uniwersytet Przyrodniczy i to by było najbardziej pożądane społecznie przez miasto Poznań. No i udało się doprowadzić do tego etapu na razie dość ciekawie wyglądających negocjacji. I tak wygląda stan bieżący. Oczywiście gdyby się okazało, że z jakichś powodów, bo przecież to są twarde negocjacje i tu jakiś tam oczywiście interes Uniwersytet będzie chciał mieć zabezpieczony swój, tak czy inaczej pojmowany. My z kolei oczywiście będziemy twardo i stajemy na stanowisku, że dla nas najważniejsze jest, właśnie nie rozmawiamy o nieruchomościach, jeśli nie rozmawiamy o szkole. Tak? Mówię o szkole, nie o przetrwaniu szkoły, tylko o jej rozwoju. Jeżeli nie ma tego warunku sine qua non spełnionego, to po prostu nie ma dalszych rozmów. Stąd też nasza propozycja dotycząca przesunięcia o rok decyzji woli likwidacji, właśnie gdyby się okazało, że no te rozmowy spełzą na niczym. My liczymy na to, że one w ciągu najbliższego półrocza, lata zostaną zakończone i gdyby się okazało, że jednak one się nie powiodą, to będziemy dokładnie w tym samym miejscu, co byliśmy rok temu po przyjęciu tamtej uchwały. Po prostu szkoła dalej będzie istniała, a my wtedy przeprowadzimy ów konkurs, ale już no, z pewnie mniejszymi nadziejami na to, że ale może większymi na znalezienie organu prowadzącego. To tyle moich wyjaśnień. Dziękuję bardzo.
Pan radny Jan Chudowiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mimo wszystko konieczne jest sprostowanie słów pani Katarzyny Kretkowskiej, która mówi o nieczynnym internacie. Pani radna być może nie zna lokalnych warunków, ale tam są 4 budynki internatowe. Jeden jest cały czas czynny, ten, o którym pani radna mówiła, odnowiony, odrestaurowany w ostatnich latach i 3 budynki, które od wielu lat już są nieczynne z uwagi na to, że przepisy między innymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymagałyby bardzo daleko idących remontów, właściwie prawie że od nowa odbudowania tych budynków. Uczelnia bierze pod uwagę również to, żeby wtedy, kiedy będzie prowadzić tam szkołę, również dokonać zmian, inwestycji w te miejsca, które mogłyby się stać miejscami dla uczniów lub studentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem się odnieść do zagadnienia zamknięcia internatów. Otóż gdy wizytowałem jeszcze jako pracownik urzędu te budynki, to pamiętam, iż wyłączony został z użytku jeden z internatów w 1997 roku, ale nie ze względu na przepisy przeciwpożarowe, tylko ze względu na zły stan instalacji sanitarnej decyzją sanepidu. Także jeden z budynków internatu był nieczynny od kilkunastu lat, natomiast 2 pozostałe były w użytkowaniu do niedawna. To tyle tytułem sprostowania.
Dziękuję i pani Katarzyna Kretkowska.
Dokładnie tak było, jak powiedział pan radny Grzybowski. To nie wynika, to co mówię, z nieformalnej koalicji, której nie ma, tylko po prostu tak było. Natomiast ja jestem bardzo zaniepokojona wypowiedzią pana prezydenta Jaworskiego, ale nie wiem, czy jest na sali, jest. Ponieważ pan prezydent Jaworski powiedział przed chwilą, że konsorcjum uczelni wycofało się z tego zamiaru, tak, czy z tego pomysłu i że były z nimi rozmowy. Natomiast ja tutaj, ponieważ zwróciłam się o wyjaśnienie aktualnego stanowiska tych uczelni po Komisji Oświaty, kiedy powiedział to samo pan prezydent Jaworski na Komisji Oświaty i trzymam tutaj pismo podpisane przez 3 rektorów tych uczelni. W nawiązaniu do telefonicznego zapytania odpowiadam, ze strony Urzędu Miejskiego nie kontaktowała się z nami osobiście lub telefonicznie żadna osoba upoważniona do prowadzenia rozmów w temacie Golęcina. Takiego kontaktu nie nawiązał również wiceprezydent Dariusz Jaworski. Przekazuję do pani wiadomości informację, że Wielkopolski Kampus Akademicki cały czas jest zainteresowany współpracą z Zespołem Szkół Technicznych jako organ prowadzący. Z wyrazami szacunku rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług, pani profesor doktor habilitowana Kamila Wilczyńska, rektor Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Mendel i rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, pan doktor Jerzy Matynia. Także nie wiem, na jakiej podstawie pan prezydent Jaworski mówi nam coś zupełnie odwrotnego. Jak mamy mieć zaufanie do innych deklaracji Wydziału Oświaty i pana prezydenta w tej mierze, że ktoś tam nie jest zainteresowany, że ktoś kolejny nie jest zainteresowany. No, tu jest czarno na białym. Informacja odwrotna i mnie to po prostu oburza, że mogą władze miasta mieć inne zdanie, mogą chcieć przekonać radnych do innego zdania, ale nie można mówić nieprawdy.
Dziękuję pani radnej i pan prezydent Dariusz Jaworski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie chcę polemizować w kwestii mówienia prawdy i nieprawdy, bo akurat pani radna jest osobą, która bardzo często lubi działać właśnie w takim modelu insynuowania nieprawdy. Odnosząc się do tego, co pani powiedziała, podtrzymuję swoją wypowiedź, dlatego że tego typu deklarację słowną, przyznaję niepisemną, uzyskaliśmy po całym zamieszaniu związanym i po przeprowadzeniu uchwały likwidacyjnej. Przyznaję, do tego nie wracaliśmy, tak? Nie wracaliśmy. Informacja o tym, że prowadzimy rozmowę z Uniwersytetem Przyrodniczym była jawna. Przypominam również wolę większości radnych. Ona oczywiście nie została jakoś zdeklarowana poprzez jakieś głosowanie czy poprzez listy poparcia, że Uniwersytet Przyrodniczy byłby najlepszym modelem do rozwiązania tego problemu. I podtrzymuję, że to jest w tej chwili najlepsze rozwiązanie. Oczywiście możemy deklarować, czy to konsorcjum tak czy inaczej byłoby lepszym modelem. Ono by mogło jakby brane być pod uwagę, gdybyśmy ogłosili konkurs. Zdecydowaliśmy się na to, żeby tego konkursu nie było i będę absolutnie bronił tej decyzji. Od państwa zależy, czy przyjmiecie tą decyzję, czy nie. Jeżeli nie przyjmiecie, to oczywiście w bardzo szybkim, możliwym, jak najszybszym czasie przeprowadzimy konkurs, ale wydaje mi się, że byłaby to decyzja ze wszech miar błędna. Dziękuję bardzo.
Ja, zanim jeszcze udzielę głosu pani Katarzynie Kretkowskiej, chciałem jednak pana prezydenta poprosić o to, żeby oskarżeń pod adresem radnych tak drastycznych nie formułował, natomiast oskarżenie pani radnej Kretkowskiej dotyczyło się tylko jednej sprawy, gdzie rzeczywiście słyszałem, jakoby pan powiedział i pismo, co pan powiedział i myślę wszyscy słyszeliśmy i pismo również słyszeliśmy. I tutaj akurat nie było to takie oskarżenie jak pana prezydenta. Ja bym prosił panie protokulantki o dokładny stenogram w protokole z wystąpienia pana prezydenta, gdyby pani Katarzyna Kretkowska zechciała sprawę skierować do sądu, żeby miała to dokładnie zapisane, ponieważ jest to oburzające, panie prezydencie, pana zachowanie i dlatego przywołuję pana prezydenta do porządku jako prowadzący obrady. Udzielam głosu pani Katarzynie Kretkowskiej.
Jeśli chodzi o konsorcjum uczelni, z tego co wiem, z tego co mi przekazywano, uczelnie te ucieszą się, jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy będzie prowadził naszą szkołę dawną rolniczą, ponieważ po prostu chcą, żeby ta szkoła przetrwała w tym miejscu i żeby mogła się dalej rozwijać. I stąd ich oferta, że są gotowe prowadzić szkołę. Tak, przecież byli ci rektorzy na posiedzeniu Komisji Oświaty. Byli także, jeżeli dobrze pamiętam, na sesji. Państwo słyszeliście te deklaracje. Jeżeli nikt inny się nie znajdzie, podejmiemy się prowadzenia szkoły. Natomiast moje pytanie, rzeczywiście ja w tej chwili podnoszę kwestię tego, że pan prezydent Jaworski mówi, że przekazano nam, że to konsorcjum przekazało nam, że nie ma zainteresowania. Kiedy się uczelnie o tym dowiedziały, że tak pan prezydent Jaworski powiedział, byli na tyle oburzeni, że napisali to pismo. I trzech profesorów się podpisało, rektorów, pod tym pismem, że nikt z nimi nie rozmawiał i niczego takiego nie powiedzieli. I powtarzam, można mieć różne zdania, można proponować rozwiązania wykonawcze, których się radnym nie podobają, ale nie można radnych okłamywać. No.
Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, przystępujemy do głosowania nad uchwałami. Projekt uchwały 745, projekt uchwały 745 łamane przez 12 najpierw. Przypominam, że pan Przemysław Aleksandrowicz w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawkę do tejże uchwały, która brzmi: w tytule uchwały zamiast zmieniająca wpisać uchylająca, w paragrafie pierwszym zamiast zmienia się wpisać uchyla się, paragraf drugi wykreślić. Dotychczasowe paragrafy 3 i 4 otrzymują numer paragraf drugi, paragraf trzeci. W uzasadnieniu do projektu uchwały należy w tytule zamiast zmieniający wpisać uchylający w przedostatnim akapicie nowe brzmienie zdania. Biorąc pod uwagę powyższe, uchylenie uchwały jest uzasadnione. Czy wszystko jest jasne dla Państwa radnych w poprawce, którą złożył pan Przemysław Aleksandrowicz? Jeżeli tak, to proszę o oddanie głosu w sprawie tejże poprawki. Proszę o tablicę do głosowania. Czy wszyscy Państwo radni oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o pokazanie wyników głosowania. Za 12 głosów, przeciw 20, wstrzymująca się jedna osoba. Poprawka nie uzyskała akceptacji Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do głosowania całej uchwały, znaczy projektu uchwały 745 przez 12. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o pokazanie wyniku głosowania. 25 głosów za, 7 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Projekt uchwały został przez Radę Miasta Poznania przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 746 przez 12, zmieniającej uchwałę z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 w Poznaniu, ulica Goleńcińska. Najpierw poprawkę zgłoszoną przez pana Przemysława Aleksandrowicza w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, która brzmi: w tytule uchwały zamiast zmieniająca wpisać uchylająca. W paragrafie pierwszym zamiast zmienia się wpisać uchyla się. Dotychczasowy paragraf drugi wykreślić. Dotychczasowe paragrafy trzeci i czwarty otrzymują numery paragraf drugi, paragraf trzeci. W uzasadnieniu do projektu uchwały należy w tytule zamiast zmieniającej wpisać uchylającej. W ostatnim akapicie nowe brzmienie jedynego zdania: biorąc pod uwagę powyższe, uchylenie uchwały jest uzasadnione. Czy wszystko dla Państwa radnych w tejże poprawce jest jasne? Jeżeli tak, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw bądź wstrzymał się w sprawie tej poprawki? Proszę o pokazanie wyników głosowania. Za 12 głosów, przeciw 21, wstrzymujących 0. Poprawka nie została przyjęta przez Radę Miasta Poznania. Przystępujemy do głosowania całego projektu uchwały 746 przez 12. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Czy wszyscy państwo radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o pokazanie wyników głosowania. Za 27 radnych, przeciw 7, wstrzymała się jedna osoba. Uchwała została przez Państwa radnych przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest projekt uchwały PU 747/12 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 57 imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu, ulica Sierakowska 23. Projekt uchwały przedstawia pan Przemysław Oligowski, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Oświaty, przepraszam, wychowania tam
bardzo
nie ma,
dziękuję.
Tylko oświaty.
Tak jest. Bardzo dziękuję, panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum nr 57, drugi krok na drodze do likwidacji tego gimnazjum. Przypomnę, że w tej sprawie Rada Miasta podjęła najpierw 7 lutego uchwałę w sprawie wyrażenia woli likwidacji, którą następnie zmieniła w marcu 2012 roku ze względu na brak skutecznego poinformowania wszystkich zainteresowanych likwidacją tej placówki. Jeśli chodzi o warunki likwidacji tego gimnazjum, to one się nie zmieniają w stosunku do tej zapowiedzi, która miała miejsce rok temu. W chwili obecnej mówimy o 31 sierpnia 2013 roku. W likwidowanym, w drodze wygaszania gimnazjum 57, ten spadek uczniów utrzymywał się przez kilka lat. W chwili obecnej jest tam 91 gimnazjalistów, w dwóch klasach drugich 44 i w dwóch klasach trzecich 47. Uczniowie tych ostatnich dwóch klas trzecich będą kontynuować w tym samym budynku przy ulicy Sierakowskiej 23, ale już jako uczniowie gimnazjum nr 56. Jeśli chodzi o opinię do tego projektu uchwały, to najpierw jeszcze gwoli poinformowania o tym skutecznym dostarczeniu informacji o likwidacji. Wszyscy zostali poinformowani, bądź dwukrotnie została do nich wysłana informacja. W przypadku braku odebrania po dwukrotnym awizowaniu takie poinformowanie jest również uznane za skuteczne. Jeśli chodzi o opinię do tego projektu uchwały, Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował ten projekt uchwały pozytywnie. Komisja, Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zrezygnowała z wyrażenia opinii. Rada Osiedla Grunwald Północ zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. Rada Osiedla Stary Grunwald również zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. Rada Osiedla Święty Łazarz odstąpiła od wydania opinii w sprawie tego projektu uchwały. Rada Osiedla Grunwald Południe zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. Rada Pedagogiczna Szkoły zaopiniowała projekt negatywnie. Rada Rodziców nie zaopiniowała tego projektu uchwały. Jeśli zaś chodzi o Kuratorium Oświaty, to tak jak już przytaczałem tę interpretację podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Kuratorium odnosi się tylko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wtedy, kiedy on jest podjęty, i wówczas ten projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną jeszcze na tym pierwszym etapie w czasie tego pierwszego niezmienionego projektu uchwały. Bardzo proszę o poparcie tego projektu uchwały. Oczywiście, jeżeli będą dodatkowe pytania i prośby o wyjaśnienia, to postaram się odpowiedzieć na pytania państwa radnych. Dziękuję.
Dziękuję panu dyrektorowi. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje. Komisja Oświaty i Wychowania, która projekt zaopiniowała pozytywnie, 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby, oraz Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, 6 głosów za, 3 przeciw, 0 osób wstrzymujących. Przystępujemy do dyskusji w sprawie tejże uchwały. Czy ktoś w imieniu klubów radnych chciałby zabrać głos? Pan Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym roku nie popierał tej uchwały. Przypominam, że w zasadzie bez większych dyskusji co do woli likwidacji, były później dyskusje co do sposobu likwidacji, większość radnych poparła uchwały mówiące o likwidacji szkół, które liczyły kilkudziesięciu, stu, czy powiedzmy do 150 uczniów. Szkoła na Sierakowskiej liczyła w zeszłym roku około 180 uczniów, więc ten próg 150 uczniów wyraźnie przekraczała. Stąd też uważaliśmy, że przy bardzo dużej woli lokalnej społeczności, żeby tą szkołę obronić, należało dać jej szansę przez rok popracować nad tym, aby ten nabór był większy. Niestety większość radnych naszego zdania nie podzieliła i chociaż dzisiaj można powiedzieć, że faktycznie los tej szkoły jest przesądzony. Ze 105 uczniów zeszłorocznych klas pierwszych i drugich zostało 91, bo 14 uczniów po 7 z klas drugich i 7 z klas trzecich zostało przez rodziców przeniesionych do innych szkół wobec niepewnego losu i trudnej sytuacji tej szkoły. Tak więc wprawdzie dzisiaj przy 90 uczniach wyłącznie na poziomie drugiej i trzeciej klasy los szkoły jest de facto przesądzony, to jednak akcentując to, iż uważamy rozwiązanie przyjęte w zeszłym roku za błędne i wówczas pochopne, także w tym roku tego projektu uchwały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poprze. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Jeżeli nie, to w debacie indywidualnej. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały 747/12 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 57 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu, ulica Sierokowska 23? Proszę o oddanie głosu za, przeciw bądź wstrzymującego. Bądź oczywiście można zaznaczyć swoją obecność. Czy wszyscy oddali już głos? O, jeszcze pan radny. Rozumiem, że wszyscy. Proszę o przedstawienie wyników głosowania. Za 23 głosy, przeciw 10. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła.
Bardzo dziękuję państwu radnym, panu
przewodniczącemu. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę, wniosek formalny, rozumiem, tak? Ale na pewno formalny.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o stanowisko Rady Miasta, pod którym pod projektem tym podpisali się przewodniczący wszystkich klubów radnych w Radzie Miasta. Stanowisko w sprawie uchylenia odpowiedzialności pasażera za przejazd bez biletu z przyczyn od niego niezależnych. Bardzo proszę o włączenie tego do porządku obrad w punkcie 11a. Jako punkt 11.
Czyli jako teraz by pan chciał, tak?
Tak.
I tak państwo, dobrze. Czy są jakieś inne głosy? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie zmiany w porządku obrad, o dopisanie punktu 11a, takiego, którego zaproponował pan radny Szynkowski. Kto jest za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 28 za, 2 przeciw. Projekt uchwały został przyjęty. Znaczy, przepraszam, projekt stanowiska, rozumiem, tak? I proszę wobec tego, kto będzie referował ten projekt stanowiska? Pan radny Szymon Szynkowski, proszę bardzo. To stanowisko jest autorstwa.
To stanowisko jest, panie przewodniczący, autorstwa przedstawicieli, czyli przewodniczących wszystkich klubów radnych w Radzie Miasta.
Rozumiem.
I zaczynając, chciałem zacząć od podziękowania, że nieczęsto się to zdarza, a mam wrażenie, że zdarza się nawet bardzo rzadko, że można w tej Radzie Miasta, chociaż stanowisko nie jest aktem wiążącym, ale można coś sprawnie i wspólnie dla mieszkańców zrobić, to jest... Nie tylko, że budujące, ale mimo że nie jest w stanie mnie wiele zaskoczyć, nawet i dla mnie zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące, więc dziękuję bardzo wszystkim przewodniczącym i wszystkim klubom radnych. Szanowni Państwo, stanowisko jest niedługie, więc pozwolę sobie je przeczytać. W związku z licznymi przypadkami awarii biletomatów i związanym z tym problemem niemożności zakupu przez pasażera biletu z przyczyn od niego niezależnych, Rada Miasta Poznania stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji pasażer nie powinien ponosić odpowiedzialności z tytułu ewentualnej kary nałożonej za przejazd bez ważnego biletu lub z błędnie wydrukowanym biletem. W związku z powyższym Rada Miasta zwraca się do prezydenta z postulatem natychmiastowego wprowadzenia odpowiedniej dyspozycji lub zmiany regulaminu przewozów przewidującej rozpatrywanie takich sytuacji w procedurze odwoławczej na korzyść pasażera. Jednocześnie Rada Miasta postuluje pilne wprowadzenie systemu umożliwiającego telefoniczne informowanie o awarii biletomatów na wzór odpowiedniego systemu działającego w strefie płatnego parkowania, który na stałe zniesie odpowiedzialność pasażerów za takie sytuacje oraz wykluczy również możliwości nadużyć. Nie ma pana prezydenta Grobelnego ani pana prezydenta Kruszyńskiego, ale chciałem dedykować im treść tego stanowiska w naszym wspólnym imieniu i mam nadzieję, że i zespół, który zajmuje się, są tam przedstawiciele wszystkich klubów radnych, sprawami usprawnień w komunikacji i cała Rada Miasta będzie realizacji tych postulatów pilnować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby jeszcze zabrać głos w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przepraszam, stanowiska, projektu stanowiska numer 755 przez 13. Proszę o oddanie głosu. Proszę nie narzucać radnym swojego punktu widzenia. Panie radny Markowski w czasie głosowania. Proszę bardzo, jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę o przedstawienie wyników wyborów, wyników głosowania. 31 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące 0. Stanowisko zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Projekt uchwały 750/12 zmieniającą uchwałę numer 7/56/6/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Kto referuje? Pan dyrektor, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana tej uchwały ma charakter czysto porządkujący po roku funkcjonowania tego interdyscyplinarnego zespołu. Było wiele zmian, aż 15 osób personalnie zmieniało się. Do tej pory brzmienie tej uchwały nakazywało w ciągu 3 dni, że należy dokonać zmiany powołania nowego członka zespołu. Teraz propozycja jest 3 miesięcy, bardziej pragmatyczna. Uzupełnia się tutaj niektóre zapisy w tej uchwale o słowo, o sformułowanie zespół podstawowy. Ten zespół podstawowy był, ale nie był nazwany w uchwale do tej pory. Uszczegółowienie w przypadku zastępstw, a także nowy zapis się pojawia dookreślający, kto podejmuje decyzje, że istotne decyzje w drodze uchwały zespołu są powoływane. Do tej pory nie było to dookreślone. To, że zespół tworzy regulamin określający podział obowiązków pomiędzy zespołem podstawowym, sekcjami, grupami roboczymi znajduje się, no i w konsekwencji tego uchyla się te punkty, które do tej pory, które od tej pory, jeżeli ta uchwała Państwo będą uprzejmi ją przegłosować, nie będą miały tutaj żadnego znaczenia. I tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o uzasadnienie.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Wydała opinię pozytywną. 8 głosów za, 0 przeciw. Wstrzymały się 3 osoby. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Pan Przemysław Aleksandrowicz w debacie indywidualnej. Czyli udzielam głosu panu Aleksandrowiczowi w debacie indywidualnej. Panu radnemu Aleksandrowiczowi.
Dziękuję. Proszę państwa, kiedy podejmowaliśmy uchwałę, którą teraz zmieniamy ponad rok temu, wtedy miałem wystąpienie, w którym uzasadniałem, dlaczego nie będę głosował za uchwałą z 22 lutego 2011 roku. Uważam, że przyjęte przez władzę ustawodawczą, Sejm i Senat, podpisane przez prezydenta regulacje ustawowe pozwalające urzędnikom w odpowiednich zespołach podejmować decyzje o odebraniu dzieci rodzicom są rozwiązaniami złymi. Nie trzeba było długo czekać, żeby moje przepowiednie, że doczekamy się bardzo złych skutków tych rozwiązań, okazały się faktem. Podobny zespół, o jakim mówimy, tyle że pracujący dla powiatu puckiego, składający się także z urzędników, zapewne i wykwalifikowanych, i pełnych dobrej woli, zadecydował o odebraniu dzieci młodemu małżeństwu z Kaszub, z Odargowa i w powiecie puckim i po przekazaniu tych dzieci do rodziny zastępczej. Rodzice w rodzinie zastępczy rodzice, nie wiem właśnie jak to nazwać, małżonkowie pełniący funkcję w tej rodzinie zastępczej po prostu zabili dwójkę dzieci i to zabili poprzez pobicie na śmierć. Wszelkie decyzje dotyczące odebrania dzieci rodzicom powinny być podejmowane wyłącznie przez sądy. Nie może być tak, że takie decyzje są decyzjami urzędniczymi, a sąd ewentualnie może tą decyzję urzędników uchylić. To tak jak z cenzurą represyjną i prewencyjną, wbrew nazwie, prewencyjna jest zawsze gorsza od represyjnej. I tutaj także dużo trudniej uchylić sądowi decyzję urzędniczą. Sąd osobiście tej sprawy nie zna i rozpatruje tylko ewentualne zażalenie. Natomiast inaczej jest, kiedy to na sądzie ciąży, na konkretnym sędzim ciąży osobista odpowiedzialność za podjęcie takiej dramatycznej, czasem rzeczywiście koniecznej decyzji o odebraniu dzieci naturalnym rodzicom. Powiedziałem to rok temu i powtórzę teraz, chociaż wiem, że ma to znaczenie symboliczne. Ja nie przyłożę swojej ręki jako radny do żadnego rozwiązania wykonującego tą nieszczęsną ustawę o pieczy rodzicielskiej. Dlatego będę głosował także przeciwko tej nowelizacji naszej uchwały z lutego ubiegłego roku. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 750/12 w sprawie uchylenia uchwały z 2011 roku Rady Miasta Poznania w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy już oddali swój głos? Poproszę o wyniki głosowania. 20 głosów za, 10 przeciw, wstrzymujące 2, obecnie głosujący 1. Uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, ja mam takie pytanie, ponieważ pewnie jeszcze zdążymy jedną uchwałę do przerwy obiadowej przeprowadzić, ale czy państwo chcecie pracować do końca bez przerwy obiadowej, czy chcecie, żeby z przerwą? To może inaczej. Proponuję zmianę do porządku obrad, wykreślenie punktu przerwa obiadowa od 14 do 15 i wypowiemy się, szanowni państwo, w głosowaniu. Kto z pań i panów jest za zmianą porządku obrad? Co prawda musi tu być ponad 18 głosów, ale no jest wpisany przerwa obiadowa 14 do 15. Dobrze. Dobrze. To kto z pań i panów radnych jest za tym, by przerwy obiadowej o godzinie 4, od 14 do 15 nie było? Proszę o zagłosowanie. Trochę wolniej, proszę. Znaczy, głosujemy za tym, żeby pracować. Kto jest za, głosuje za tym, żeby nie było przerwy obiadowej, żebyśmy pracowali bez przerwy do skończenia dzisiejszej sesji. Kto jest przeciw, chce przerwę obiadową. Z tym, że będzie pięciominutowa przerwa higieniczna, tak zwana, i dla nałogowców, i dla innych osób. Tak. Proszę o pokazanie wyników głosowania. 18 radnych jest za tym, żeby przerwy obiadowej nie było. 11 jest przeciw. Wstrzymały się dwie osoby. W związku z tym pracujemy bez przerwy. Ja bym prosił też o bardziej konkretyzowanie swoich wypowiedzi. Myślę, że na głodno to do tego dojdziemy. I przystępujemy do porządku kolejnego punktu porządku obrad. To jest rozpatrzenia projektu uchwały 689 łamane przez 12 w sprawie skargi Stowarzyszenia My Poznaniacy na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Kto referuje skargę? Pan przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, skarga. Już sekundkę sobie. Czego dotyczy skarga? W kilku słowach, bo to też wywoływało kontrowersje i pytania głównie strony skarżącej. Skarga dotyczyła nieprzestrzegania przez Zarząd Dróg Miejskich, przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, zarządzenia prezydenta Poznania, zarządzenia numer 837 łamane na 2009 z 31 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu opiniowania projektów zadań drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Dlaczego zwracam na to uwagę? Komisja Rady Miasta bada skargę tylko i wyłącznie w granicach zaskarżenia. Nie wypowiadamy się na temat tego, czy procedura konsultacyjna była pełna, czy odpowiadała naszym oczekiwaniom, a badamy tylko i wyłącznie to, czy przeprowadzenie procedury konsultacyjnej przez jednostkę miejską, przez Zarząd Dróg Miejskich było zgodne z zarządzeniem prezydenta. I jaki mamy stan faktyczny? Otóż, czy co wywołało takie poirytowanie strony społecznej? Otóż w dniu 19 lipca 2012 roku dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w imieniu prezydenta pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą w skrócie budowa dróg dojazdowych do Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny. Przypomnę, 19 lipca 2012 roku. Natomiast 2 sierpnia 2012 roku został opublikowany na stronie internetowej ZDM-u w podstronie projekty drogowe projekt układu komunikacyjnego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym na stacji Poznań Główny. Skarżący podnosili, że z racji tego, że wcześniej dyrektor ZDM wystąpił o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia, 2 tygodnie później poddanie projektu pod konsultację no, mijało się z celem i to było przedmiotem, czy głównym jakby, główną treścią tejże skargi. Komisja, badając sprawę, w pierwszej kolejności zapoznała się z treścią zarządzania prezydenta i musiały się ustosunkować, czy to działanie dyrektora ZDM-u było sprzeczne z tym zarządzeniem, czy nie. Zarządzenie prezydenta zostało sformułowane w sposób niezwykle ogólny, sformułowane głównie po stronie zobowiązań dyrektora ZDM. Nie ma tam ściśle określonych i dat, i terminów konsultacji, i tego, na jakim etapie szczegółowo dana konsultacja powinna się odbywać. Stąd zarzut naruszenia tego zarządzenia, zarzut podnoszony przez skarżących, w opinii komisji wydał się nieuzasadniony. Ponadto w trakcie wyjaśnień, które złożył dyrektor w trakcie posiedzenia komisji, wskazano, że nie jest prawdą, że mimo wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla właśnie układu komunikacyjnego, Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, nie można było wprowadzać pewnych poprawek i dyrektor wskazał na to, że te poprawki zgłoszone przez osoby biorące udział w konsultacjach jeszcze na tym etapie mogły być uwzględniane i mogły być wprowadzone do planu. Mając na względzie te uwarunkowania, komisja uznała skargę za bezzasadną. Ja, jeżeli mogę sobie pozwolić na słowo komentarza do tego, myślę, że warto byłoby w przyszłości, i to tu jest raczej prośba kierowana do pana prezydenta, żeby doprecyzować nieco to zarządzenie, żeby w sposób bardziej konkretnym ująć obowiązki leżące po stronie jednostek miejskich, w tym przypadku ZDM, na jakim etapie, jakich procesów te konsultacje mogą dotyczyć, tak żeby w przyszłości nie było tych wątpliwości. Z samego uzasadnienia do tego zarządzenia wynika, że wolą prezydenta byłaby w sposób jak najgłębszy przeprowadzić te konsultacje i żeby dotyczyły one, mam wrażenie, najwcześniejszych etapów projektowania, ale wprost rzeczywiście z zarządzenia to nie wynika, stąd nie można czynić potem dyrektorom jednostek organizacyjnych, w tym przypadku ZDM-u, zarzutu nieprzestrzegania tego zarządzenia. Konkludując, komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Czy wszyscy już oddali swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 27 osób za, 5 się wstrzymało. Projekt uchwały został przyjęty. Szanowni Państwo, przejdźmy do projektu 13a. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu przy Alei Solidarności 36. Głos oddaje pani dyrektor.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, obowiązek zatwierdzenia tegoż regulaminu należy do podmiotu tworzącego, czyli Rady Miasta Poznania. W maju ubiegłego roku zostały powołane nowe rady społeczne przy SPZOZ-ach. W związku ze zmianami w składzie osobowym Rada Społeczna Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego uchwaliła swój regulamin dopiero w październiku, 22 października ubiegłego roku. W związku z tym obowiązkiem Rady jest zatwierdzenie tegoż regulaminu. Regulamin określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb jej pracy oraz podejmowania przez nią uchwał. Ten regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia pozytywna. Za 11 głosów, 0 przeciw i 0 osób wstrzymało. Uwag nie było. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? W imieniu klubów w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania projektu uchwały 753/13 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36. Proszę o tablicę do głosowania i oddajemy głos. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyniku głosowania. Za 32 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Tak więc uchwała została przez Radę przyjęta. I jeszcze projekt uchwały 13b, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu imieniem Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3 i również pani dyrektor przedstawia tenże projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany proponowane w tej uchwale wynikają przede wszystkim z faktu wygaszenia działalności zakładu w obiekcie przy ulicy Szkolnej. To jest największy obszar zmian proponowanych przez dyrektora, a więc ulegają likwidacji wszystkie pracownie diagnostyki zarówno laboratoryjnej, jak i obrazowej, które do tej pory mieściły się przy ulicy Szkolnej. Również proponuje dyrektor wykreślenie ze struktury szpitala przy ulicy Szwajcarskiej poradni neurochirurgicznej i hepatologicznej. Ponadto proponuje rozszerzenie działalności poprzez dopisanie dziennego oddziału rehabilitacji i tym sposobem rozszerzenie zakresu działań rehabilitacyjnych w obiekcie. Jednocześnie proponuje wprowadzenie stanowiska specjalisty do spraw kontroli wewnętrznej w pionie administracji. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały, przy czym dodam jeszcze, że Rada Społeczna zaopiniowała proponowane zmiany swoimi uchwałami z 19 czerwca i z 13 listopada bieżącego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Za 10 głosów, 0 przeciw, wstrzymała się 1 osoba. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów radnych, w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały 753/13, zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu imieniem Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Kto zaznacza swoją obecność? Czy wszyscy już oddali swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 32 głosy za, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Rada Miasta uchwałę przyjęła. W związku ze zrealizowaniem wszystkich uchwał w tej chwili ogłaszam 5 minut przerwy, a po przerwie pan prezydent przedstawi informację o swoim